Poranek Wnet, 24 maja, godzina 7.35. Przy telefonie pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
To było pana pierwsze wyborcze spotkanie z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Jak to spotkanie przebiega?
Bardzo serdecznie, bardzo miło i zaskakująco merytorycznie.
Ma pan porównanie, czy w ogóle można zrobić takie porównanie elektoratów i sposobu komunikacji między elektoratem Platformy Obywatelskiej a elektoratem i wyborcami Prawa i Sprawiedliwości?
Jest różnica in plus. Ludzie z troską o Polskę mówią o naszych sprawach w Unii Europejskiej i z takim zainteresowaniem. Uważam, że to jest bardzo dobra rozmowa.
To jest rozmowa, która dotyczy spraw europejskich, czy ten ciężar kampanii wyborczej jest po stronie naszych polskich spraw?
Gdybym miał porównać główne akcenty rozmowy, którą na spotkaniach i na targowiskach odbywam, z tą rozmową, która się tutaj toczy w mediach, to bym powiedział, że jest ona bardziej merytoryczno-europejska w tych kontaktach bezpośrednich niż w mediach. Inaczej mówiąc, to obciążenie bieżącymi sprawami jest bardziej widoczne w mediach.
Bardzo niechętnie właściwie cytuję rozmaite tweety, bo uważam, że ten świat, w którym rządzi Twitter i Facebook, jest światem przeciwnym wolności słowa, ale tym razem zacytuję: Polska wnosi sprawę przeciw dyrektywie o prawach autorskich akta 2 do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Słuszne prawa można chronić inaczej niż przez cenzurę internetu. To jest pana ostatni wpis na Twitterze. To jest propaganda przed samym aktem wyborczym, czy realnie myśli pan, że Trybunał Sprawiedliwości może coś zrobić w sprawie ustawy akta 2?
Może, bo pierwsze, żeśmy walczyli o to w Parlamencie Europejskim, żeśmy przegrali o brak cenzury, czy przeciw cenzurze w internecie i za wolnością. To nie tylko chodzi o internet, tu w ogóle chodzi o, że tak powiem, wolność jako taką i jej i obrony, i zasady. Natomiast nasi konkurenci polityczni byli za i chcemy ten obszar odwojować, a ta skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołuje się do prawa wolności wypowiedzi, informacji, które gwarantuje Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Także szanse są. I podstawa prawna, żeby kwestionować tą dyrektywę również. Przetoczyła się ogromna debata, także to jest realne wystąpienie i bardzo realny problem z punktu widzenia wolności wypowiedzi i swobody informacji.
Ustawa akta 2, w której dyrektywy i rozporządzenia są w tej chwili w niektórych państwach wydawane. My mamy już pierwsze wyniki wyborcze i te wyniki wyborów z Holandii. Tam zwyciężyła partia, do której należy pan Timmermans.
No to jest dla nas mało miła wiadomość, biorąc pod uwagę antypolski kurs działań pana komisarza, wiceprzewodniczącego komisji Timmermansa, którego Polacy dobrze i to ze swojej strony znają. Natomiast to chyba nie wpłynie na kompozycję rządu holenderskiego, a rząd holenderski nie składa się z tej partii. Także póki co to jest tylko sygnał pewnego przesunięcia się wyborów, czy opinii, czy sympatii w elektoracie holenderskim. Natomiast to nie zmienia faktu, że partia socjalistyczna pana Timmermansa holenderska nie będzie członkiem póki co rządu holenderskiego, czyli nie powinien zostać wysunięty na komisarza, tym samym jego aspiracje, żeby być szefem Komisji Europejskiej, wydają się bezpodstawne. Oby tak było.
Myśli pan, że to nie może się przydarzyć?
Zasady rządy na komisarza wysuwają przedstawiciela swojej opcji politycznej, a nie konkurentów politycznych, którzy są poza koalicją rządową. Znaczy nie znam takich przypadków. Także no to raczej wskazywało, że pan Timmermans nie trafi do nowej komisji. Chociaż teoretycznie można sobie wyobrazić, że rząd wysunie kogoś, kto nie reprezentuje sił politycznych, które tworzą rząd.
To są wybory europejskie, wybory już w najbliższą niedzielę. To powiedzmy, jakie pana zdaniem są trzy największe zagrożenia dla Unii Europejskiej?
No po pierwsze oderwanie od tożsamości wyznaczonej przez cywilizację europejską, w tym wartości chrześcijańskich. Po drugie, nadmierna centralizacja. I po trzecie, skłócenie wszystkich z wszystkimi na skutek tego, że aktualne władze wykonawcze Unii Europejskiej wykraczają poza prawo europejskie i uzurpują kompetencje, których nie mają.
Powiedział pan o wartościach chrześcijańskich. Politycy, którzy są po lewej stronie, właściwie cały czas powołują się na wartości europejskie i do tych wartości europejskich się odwołują. Czy pan zdefiniował te europejskie wartości, o których mówią między innymi pan Timmermans czy politycy z Polski, z Koalicji Europejskiej?
Oni mówiąc wartości europejskie, tak naprawdę mają na myśli wszystko to, co mają w głowie na myśli, czy jest bliskie ich sercu. Czy jest to kompletnie dowolna interpretacja, w związku z czym to hasło używane, nadużywane jest no, pozbawione znaczenia. Wartości europejskie, jeśli już chcecie definiować ich listę, tworzyć, no to są tylko te, które są zapisane w traktatach, w związku z czym to jest nadużycie i rozszerzenie tej definicji dla celów manipulacji politycznej.
Wielokrotnie politycy opozycji podkreślają, że my musimy być w tym głównym nurcie europejskim, że polityka Prawa i Sprawiedliwości przesunęła Polskę na margines. Pan był przez wiele lat szefem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Z pana perspektywy ta siła i pozycja Polski w Europie jest jaka?
No jest kwestionowana przez obecnie władających układ rządzący, to jest ta koalicja socjalistów i ludowców. Natomiast generalnie biorąc, przesuwa się spektrum polityczne w naszą stronę. I argumenty, które w polityce unijnej wysuwa rząd polski, chociażby w sprawie imigracji, no wygrywają. Także zwiększa się szansa na wzmocnienie roli, pozycji i głosu Polski w Unii Europejskiej. To dzisiaj widać naocznie w sondażach, a jutro, mam nadzieję, to się potwierdzi w wynikach do Parlamentu Europejskiego.
Te wybory są pojutrze. Dzisiaj jest ostatni dzień kampanii wyborczej. Jutro wolna sobota, a wybory w Polsce są pojutrze. W Wielkiej Brytanii te wybory chyba się wczoraj skończyły, choć nie widziałem żadnych wyników tych wyborów. Jedna rzecz jest prawie pewna i o tym piszą media, że skończy się kariera polityczna pani premier May. Co pan sądzi o tej całej sytuacji związanej z Brexitem, z tym, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich?
Ja sądzę, że no to prawdopodobne odejście pani premier May i chyba jednak fiasko przedstawienia tej już trzy razy odrzuconej umowy brexitowej po raz czwarty, że to zmierza i oby w kierunku referendum. I że to referendum, jeśli ono się wydarzy, zatrzyma Brexit, ponieważ według badań opinii publicznej 55-45% tak się układają proporcje na rzecz nie wyjścia z Unii Europejskiej. A to byłaby bardzo dobra wiadomość dla Polski, ponieważ Wielka Brytania to dotąd był nasz sojusznik, jeśli chodzi o wolności rynkowe, jeśli chodzi o bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, stanowczy kurs wobec Rosji. To jest wielka, wielka potęga gospodarcza, również wojskowa. Także w leże, już nie mówię o milionie Polaków w Wielkiej Brytanii, 5 milionach ich rodzin tutaj, co na parę generacji by utrudniało łączenie rodzin. Także oby Brytyjczycy wycofali się ze swojej złej decyzji.
Mówi pan, chociaż wiemy o tym, że partia Brexit założona przez Nigela Farage'a wygra te wybory do Parlamentu Europejskiego.
30% to oznacza, że 70% nie jest za Brexitem, co jest bardzo dobrą wiadomością. Wprawdzie ci za pozostaniem nie stworzyli jednej wspólnej partii, są rozproszeni w kilku, no ale to jednak klarownie pokazuje, że większość jest za pozostaniem w Unii Europejskiej. No i a badania, o których mówiłem, wskazują, że Brytyjczycy, kiedy dowiedzieli się tak naprawdę, co to znaczy Brexit, zmieniają zdanie i że szala się przechyla w drugą stronę. A z kolei to przedłożenie pani premier May ostatnio dopuszcza możliwość drugiego referendum. Także szanse na drugie referendum i na pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej rosną, dobra nasza.
Praca dziennikarza to czasami jest poszukiwanie klucza do rozmowy i może tym kluczem będzie pytanie, o czym pan myślał tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy?
O powodzi. O powodzi, która strasznie dotknęła Polskę południową i o tym, jak z tej sytuacji wyjdziemy, bo to wszystkich dzisiaj przejmuje. Tak, o powodzi.
To dobra wiadomość, że ta kulminacyjna fala już przechodzi przez Kraków i nie ma 7 metrów.
Przechodzi przez Kraków i że uda się tą tamę, gdzie jest groźba przerwania, uratować. Ludzie mówią, że tak sprawnie akcji ratowniczej przeciwpowodziowej nie widzieli na miejscu, że rzucono wszystkie siły i środki, poczynając od premiera i pani wicepremier, a po wszystkie środki i formacje ku temu potrzebne. Na pewno jesteśmy dzisiaj lepiej do tego przygotowani niż w trakcie tamtej powodzi, kiedy to ówczesny premier Cimoszewicz radził Polakom, żeby się ubezpieczyli, bez komentarza.
Pana konkurent, bo numer jeden na liście...
Który odmawia debaty, lekceważąc tym samym wyborców. Przecież to nie chodzi o mnie, ale wybór demokratyczny zasługuje na to, żeby była debata, żeby była prezentacja stanowisk.
Debata z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, że nie doszło do takiej debaty, ale wróćmy na chwilę do tematu powodzi, bo słyszał pan na pewno wypowiedź lidera Koalicji Europejskiej o tym, że to, co robi premier, to jest kabaret.
Znaczy, ja sądzę, że to, co robi totalna opozycja, to jest cała seria kabaretów. Aż się nie chcę tego komentować, bo jest miejsce na poważną debatę o tak ważnych sprawach dla Polski, na styku Polska-Unia Europejska. Totalna opozycja nie ma nic na ten temat do powiedzenia, ucieka w tematy zastępcze, a potem sobie jeszcze niewybredne żarty robi. No, naprawdę nie przystoi. I sądzę, mam nadzieję, że ludzie to właściwie ocenią, idąc do wyborów w tą niedzielę.
A gdybyśmy chcieli przeprowadzić taką poważną debatę europejską, to jakie tematy byłyby główne? Mówiliśmy o zagrożeniach, że wartości, tak, ale o wartościach czasami ciężko rozmawiać, ale takie twarde tematy europejskie to jest co?
No, twarde tematy to powinien być jednolity rynek, budżet, główne osie polityki unijnej, czyli polityka rolna, polityka handlowa, polityka przemysłowa, bezpieczeństwo i obrona, czyli relacje z NATO, wojna na południowych rubieżach i wschodnich, jak sobie radzić z kryzysem imigracyjnym, jak sobie radzić z terroryzmem. Jak cofnąć Brexit, czy mu zaradzić, o czym przed chwilą żeśmy rozmawiali. No jak sprawić, żeby ten pokój w Unii, za który Unia Europejska dostała Nobla, a przecież pokój to nie tylko brak wojny, ale harmonia i zgoda, przywrócić. Czyli żeby Europejczycy zaczęli współpracować, zamiast nawzajem się obrzucać czasami obelgami, czasami się obrażać i zaczęli działać w sprawach wspólnych zgodnie i skutecznie.
I jeszcze jeden temat to finanse europejskie, bo budżet europejski to jest jedno, to jest podział pieniędzy między krajami Unii Europejskiej, ale drugie to jest to, co się przydarzyło Grecji, czym zagrożone są Włochy, czym właściwie trochę jest zagrożona Francja, Hiszpania, Portugalia, czyli to, co inżynieria finansowa stworzyła w Europie.
No tak naprawdę chodzi o wady konstrukcyjne strefy euro, polegające na tym, że jeżeli jest jedna waluta, a odmienne poziomy rozwoju, to powstają napięcia i te napięcia przy jednej walucie w jednym kraju są rozwiązywane czy łagodzone przez transfery. Ten transfer w Polsce, żeby przybliżyć, to jest tak zwane janosikowe, krótko mówiąc kompensaty i transfery finansowe między krajami o różnymi regionami, o różnym poziomie rozwoju. To jest w Unii, ale na bardzo niskim poziomie. W strefie euro takie coś jest wykluczone przez ortodoksyjne podejście do strefy euro przez Niemcy, generalnie biorąc północ, Holandię i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ta strefa pęka w szwach. I jest spór i również wycisza to, czy hamuje możliwości odbicia, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego. Także to jest ten aspekt finansowy, który dzisiaj wymaga reformy. Na dzisiaj wewnątrz strefy euro zgody w tej materii nie ma. Najlepszą ilustracją jest spór o traktowanie równe czy nierówne Francji i Włoch.
Tak dzieje się w Unii Europejskiej. Z jakim zdaniem chciałby pan, żeby słuchacze zostali po naszej rozmowie?
Równi z równymi, wolni z wolnymi. Stara polska maksyma. Chcemy, żeby ona była w Unii Europejskiej stosowana wobec nas, wobec wszystkich, a żeby wszyscy i państwa członkowskie, i obywatele byli równo traktowani.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Sariusz-Wolski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:53. 7:53 i mamy połączenie z Wyspami Brytyjskimi. Dzień dobry. To połączenie
halo?
Jest... O, halo. Dzień dobry.
Witam. Coś... Mamy połączenie, tak.
Mamy, o. I słychać, czy są wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii?
Nie. To nie jest tak, jak gdzie indziej. To wszystko musi być inaczej. Nikt się nie spieszy, nie ma exit polls jeszcze. Także oczekiwania są jedynie takie, że ostatnie przedwyborcze sondaże potwierdzą się w exit polls, ale ciągle jeszcze czekamy. Nie ma oficjalnych wyników. Przejrzałem dla państwa i z własnej ciekawości wszystkie media i nic jeszcze nie ma. Ja tutaj na podglądzie sobie spróbuję jeszcze zobaczyć BBC, ale raczej na pewno nie, bo 3 minuty temu nic nie było.
Czyli nie ma tak, jak w innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych, że zamykają się lokale wyborcze i rozpoczyna się debata, która konkluduje wybory i wyniki wyborów.
Nie, to znaczy tak jest, tak bywało, natomiast w tej chwili nie bardzo tak jest, bo musimy pamiętać, że sam fakt, że musiało dojść do tych wyborów, jest rzeczą dosyć irytującą i wstydliwą, więc z jednej strony jest takie milczenie na temat tego, z drugiej strony wczoraj byłem w tym obwodzie wyborczym, więc widziałem, że no, ludzie masowo przychodzili głosować. Najprawdopodobniej potwierdzi się to, o czym mówiliśmy wczoraj, to znaczy, że efektem tej irytacji będzie zagłosowanie na partię Brexit, czyli nie całkowite torysów, ze względu na to, że obiecali, a nie dotrzymali słowa, czego ludzie nie lubią.
Czy mógł pan swobodnie zagłosować? Czy były jakieś kłopoty dla Polaków, którzy na przykład po raz pierwszy chcieli głosować w wyborach w Wielkiej Brytanii?
Nie, ale my po prostu, moja rodzina mieszka pod jednym adresem od wielu, wielu lat, to, kiedykolwiek są wybory europejskie czy lokalne, bo nie jesteśmy obywatelami i dostajemy informacje tutaj od lokalnych władz samorządowych, że jesteśmy na liście i proszą nas o potwierdzenie, że będziemy brali udział w wyborach. W tym roku moja żona brała udział w wyborach, ja nie brałem, ale poszedłem z nią wczoraj, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
I jak to wygląda?
Ja nie brałem udziału. A są pootwierane w kościołach, w klubach rugby, w klubach piłkarskich. Dosyć sprawnie jest to organizowane, bez wielkiej pompy. Tak po angielsku to znaczy, że jak najtaniej, bo zawsze pamiętam, że w Polsce to było tak dosyć uroczyście, tak? Dostawało się kwiaty i to było w szkole i wisiały flagi i siedziała komisja i była taka bardzo państwowa. Natomiast tutaj to wygląda tak dosyć, tak trochę na oczep się, no tam siedzą jacyś ludzie, to akurat myśmy byli w klubie rugby, który jest najbliżej nas. Bardzo blisko są te wszystkie, dużo jest tych komisji. Z tego co wiem, to ci ludzie, którzy zasiadają w komisji, robią to społecznie. Raczej przejrzysty proces. To, co w Polsce było tak długo ciężko przeprowadzić, czyli na przykład te takie urny, w których wszystko widać i nic się tam nie da podmienić i wymienić, no to jest to oczywistość. Nikt nie podważa wyników wyborów. No i jak mówię, no będą jakie będą, ale nikt się nie spodziewa, żeby się coś gwałtownie zmieniło, bo nie zdarzają się takie rzeczy. Tutaj znowu wrzucę kamyczek do ogródka polskiego. Otóż jakiś tydzień temu wyczytałem gdzieś, że badania w Polsce wykazują gwałtowny wzrost chętnych do oddania głosu na opozycji. To 10%. Przypomniało mi się, jak kiedyś w Wielkiej Brytanii jedna z pracowni pomyliła się o 5% i właściciel popełnił samobójstwo, takie seppuku, ze względu na to, że jak można było zrobić tak olbrzymi błąd. No więc jest dosyć duże zaufanie do sondaży. Sondaże są rzetelne, a ludzie, którzy je przeprowadzają, nawet jeżeli mają polityczne opinie, to nie przenoszą tego na pole badań. Także no, wynik jest jasny. Bardzo proszę.
Wynik jest jasny, czyli partia Brexit wygra te wybory, a konserwatyści poniosą sromotną klęskę.
Zgadza się. Tak będzie.
I dzisiaj do dymisji poda się pani premier Theresa May.
O, dobrze, że pan redaktor zapytał, bo jest tutaj media w Polsce wprowadzają w błąd. No nie chodzi o dymisję pani Theresy May jako premiera, tylko o jej rezygnację z przewodzenia partii konserwatywnej. Dlatego, że premier jednocześnie jest szefem partii konserwatywnej. I pani Theresa May po spotkaniu wczoraj w takiej organizacji Klub 1922 zdecydowała się zrezygnować, co oznacza, że dalej pozostanie premierem, że dalej będzie przewodniczącą partii konserwatywnej do czasu wyłonienia nowego lidera, więc już jest cała lista kandydatów. Jest 125 tysięcy członków partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. Znakomita większość z nich poprze Borisa Johnsona, z tego co wiemy, ale wybory będą wewnętrzne, i jest kilku kandydatów, ma kilku kontrkandydatów, Dominika Raba, wspominano wczoraj Andrię Leadsom, która zrezygnowała z bycia ministrem, i kilku pomniejszych. Jego najbliższymi kontrkandydatami są również brexitersi, natomiast Boris Johnson jest uznawany tutaj za takiego bezkompromisowego brexitersa, czyli takiego, który jest w stanie doprowadzić do brexitu, nawet jeżeli twardy brexit. A pani Theresa May na pewno będzie premierem do czasu, kiedy nawiedzi nas prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w przyszłym tygodniu i gdzieś do końca lipca, tak trzeba liczyć.
Bo tyle czasu będą te wewnętrzne tarcia i wybory wewnętrzne w partii konserwatywnej trwały. Czyli to nie jest tak, że odchodzi dzisiaj, zamyka gabinet, wychodzi. Wsiada do samochodu swojego prywatnego i odjeżdża do domu i tak wyjeżdża z historii Wielkiej Brytanii.
No nie. Z tego, co słyszę, co czytam, to jest to proces dosyć uporządkowany i tak z dnia na dzień nie da się opuścić Downing Street. No tym bardziej, że za tydzień mamy wizytę Donalda Trumpa i byłoby trochę niezręcznie, gdyby nie miał z kim rozmawiać. Chociaż jak donoszą media, Donald Trump nie jest zainteresowany rozmową z rządem brytyjskim, chyba ze względu na to, że ma bardzo mało do powiedzenia, jak widać. Natomiast strasznie chciał się fotografować z królową. No, także pewnie to mu się uda.
A jak przewiduje pan, czy dojdzie do ponownego referendum w sprawie Brexitu?
No, opinie są raczej na nie. To znaczy Brytyjczycy dowiedzieli się pewnej nieprzyjemnej rzeczy, że nawet w tej Unii Europejskiej nie mają szans równać się z taką potęgą, czy dwupotęgą, jaką są Niemcy i Francja, przeciwko której dopiero budują się koalicje. I z tego punktu widzenia dla nas, jeżeli myślimy o Polsce jako o członku takiej koalicji przeciwnej dominacji niemiecko-francuskiej, to wyjście Wielkiej Brytanii wcale nie jest sukcesem, więc przeciwnie, bo byśmy mieli sojusznika. Natomiast dowiedzieli się Anglicy po pierwsze, że bardzo mało znaczą. I po drugie, drugie referendum to już byłoby takie kompletna utrata twarzy, bo to było takie ściągnięcie smyczy, tak? To się udało kiedyś, o ile pamiętam dobrze, na pewno w Holandii, wydaje mi się, że w Irlandii również, czyli jak głosowano przeciwko traktatowi, który wprowadzał Unię Europejską w miejsce Unii Europejskich, to głosowano do skutku. No ale to oznacza, że mały kraj ma powiedziane, że ściągamy smyczkę i głosujemy dobrze, źle. Natomiast no, Wielka Brytania chyba jest jednak zbyt dumnym krajem, żeby sobie na to pozwolić. To by była naprawdę katastrofa wizerunkowa.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Pernak, publicysta mieszkający w Wielkiej Brytanii, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:01.